Jakaś część strajkujących nauczycieli, czy też liderów związkowych strajkujących w kwietniu, sygnalizowała, że jest zainteresowana tym, żeby nie doszło do egzaminów ósmoklasistów, żeby nie doszło do egzaminów gimnazjalistów, żeby się nie udały matury.
Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania.
Dzień dobry. Ja nazywam się Rafał Ignasiak, a wy słuchacie kolejnego odcinka podcastu Ludzka strona zarządzania. Fragment, którego przed chwilą słuchaliście, to fragment wypowiedzi Jarosława Sellina w Radiu Z z 9 maja. Polityk komentował sytuację związaną z alarmami bombowymi w szkołach. No i z tej wypowiedzi w świat poszły skróty. Skróty, które brzmiały mniej więcej tak, że część nauczycieli stoi za alarmami bombowymi. No, protestowało oczywiście środowisko nauczycielskie, no ale mniej więcej taki przekaz wielu ludzi odebrało, ale też niektórzy sami sobie taki obraz rzeczywistości zrobili. Zastanawiacie się, co mają polityka, alarmy bombowe, wypowiedzi polityków, matury, nauczyciele do zarządzania, a szczególnie do ludzkiej strony zarządzania. Moim zdaniem całkiem dużo, ponieważ może nie wprost, ale i ta wypowiedź, i skróty, które na jej podstawie zostały stworzone, obrazują sposób funkcjonowania naszego mózgu i pokazują różnego rodzaju pułapki myślowe, w które my jako ludzie możemy wpaść i wpadamy właściwie codziennie. No a że menadżer też człowiek, to także menadżerowie im ulegają. W związku z tym myślę, że warto kilka tych mechanizmów poznać, przyjrzeć się im, no i zastanowić, czy w naszej pracy właśnie im nie ulegamy. Zacznijmy w takim razie po kolei, posłuchajmy, co jeszcze powiedział polityk PiS.
Ja bym tutaj oczywiście takiej łączności nie robił, bo nie wiadomo, kto te alarmy wszczyna. Natomiast faktem jest, że niestety jakaś część, podkreślam to mocno, jakaś część strajkujących nauczycieli, czy też liderów związkowych strajkujących w kwietniu, sygnalizowała, że jest zainteresowana tym, żeby nie doszło do egzaminów ósmoklasistów, żeby nie doszło do egzaminów gimnazjalistów, żeby się nie udały matury.
Brzmi inaczej? Wydaje się, że zupełnie inaczej. A to jest fragment tego samego wywiadu. Niestety tylko nieliczni z nas pochylą się nad tym problemem głębiej. Zastanowią się, jakie są za i przeciw jednej i drugiej strony. Rozważą wszystkie możliwości i dopiero wtedy wyrobią sobie zdanie. Nasz mózg nam w tym nie pomaga. Zwróćmy uwagę na cztery właściwości naszego sposobu myślenia. Po pierwsze, nasz mózg bardzo nie lubi wysiłku. Jesteśmy zaprogramowani na oszczędzanie energii. Po drugie, bardzo lubi historię, gdzie jest jasna przyczyna i skutek. Nie cierpi też znaków zapytania. Lepsza jest dla niego jakakolwiek odpowiedź niż żadna. No i uwielbia potwierdzenia. To znaczy, jeśli już coś wie, to szuka w rzeczywistości potwierdzeń tego, co wie. Raczej nie szuka zaprzeczeń i raczej nie podważa rzeczywistości. Zacznijmy w takim razie od pierwszej właściwości, czyli od tego, że nasz mózg nie lubi wysiłku i po prostu nie lubimy myśleć. Jak to działa? Zróbmy małe doświadczenie. Zadam wam dwa pytania, a wy spróbujcie na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Jednocześnie, jeśli wam się uda, to obserwujcie, co się dzieje z waszym ciałem, albo zanotujcie jakoś, czego doświadczacie, czy co czujecie, co się dzieje, jeśli coś takiego będzie. Pierwsze pytanie. Ile to jest 2 razy 2? Macie wynik? Raczej tak. Tutaj chyba nie powinno być większych problemów. A drugie pytanie, a ile to jest 17 razy 23? W tym drugim przypadku być może ktoś z Was już zna odpowiedź, a być może nie. Prawdopodobnie zwęziły Wam się źrenice, napięły mięśnie, czyli poczuliście fizyczny wysiłek, który trzeba włożyć, żeby odpowiedzieć na pytanie. Czwórka pojawiła się w pierwszym pytaniu automatycznie, bez jakiegokolwiek objawu pracy umysłowej. W drugim przypadku zadziałał tak zwany system wolny, który uruchomił cały proces psychosomatyczny, żeby dostarczyć odpowiedzi na pytanie. System wolny tej metafory używa Daniel Kahneman w swojej książce Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. I ten system wolny odpowiada właśnie za takie myślenie z przetwarzaniem, ze sprawdzaniem, z odpowiedziami na trudniejsze pytania. Natomiast nasz mózg chętniej korzysta z systemu tak zwanego szybkiego, czyli dostarcza automatycznych odpowiedzi, szybkich, właśnie takich odpowiedzi jak 4. Żeby takie odpowiedzi mógł dostarczyć, to po pierwsze musi wielokrotnie znajdować odpowiedź na dane pytanie, czyli ta operacja 2 razy 2 była przez nas tyle razy słyszana i przerabiana, że mamy gdzieś w głowie mocno zakotwiczoną odpowiedź i nie wymaga to żadnego wysiłku z naszej strony. Natomiast 17 razy 23 to dla większości z nas jest operacja, którą musimy jakoś wolniej przeliczyć. Tak na marginesie to 391 i możecie już wyluzować i przestać szukać odpowiedzi. Myślenie wolne możemy też określić mianem myślenia krytycznego. To znaczy takiego myślenia, gdzie nie przyjmujemy od razu gotowego założenia, gotowej odpowiedzi, ale badamy daną kwestię, sprawdzamy, przyjmujemy różne dowody, szukamy przesłanek, które potwierdzają jedną albo drugą opcję, stawiamy hipotezy, no i zastanawiamy się, jaka jest rzeczywiście odpowiedź, a nie ulegamy temu automatycznemu, szybkiemu systemowi, który dostarcza nam odpowiedzi. Oczywiście nie jest tak, że myślenie wolne jest najlepsze, a myślenie szybkie jest słabe i bez sensu. Natura nie bez powodu wyposażyła nas w heurystyki, czyli takie właśnie uproszczone wnioskowania, uproszczone udzielanie odpowiedzi. Miało nas ono chronić w sytuacji zagrożenia, wtedy kiedy odpowiedź na pytanie wróg czy przyjaciel, zagrożenie czy bezpieczeństwo dawała nam szansę przetrwać, więc w wielu sytuacjach to myślenie szybkie ma swoje zalety i jest dobre, ale może nas prowadzić na manowce. Jednocześnie często bardzo boimy się powiedzieć nie wiem. Uważamy, że to coś złego, kiedy przyznamy się do niewiedzy, kiedy przyznamy się do tego, że nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie. Jednocześnie daje to szansę, żeby zacząć szukać prawidłowej odpowiedzi zgodnie z zasadami myślenia krytycznego. Właśnie takie myślenie wymaga wysiłku, wymaga uruchomienia aparatury, która wymaga z kolei energii, no a tego nie lubimy, więc prościej jest powiedzieć, to oni zrobili. Kolejną rzecz, którą lubi nasz mózg, to historie i to najlepiej historie, gdzie jest jasno określona przyczyna i skutek. Dlatego w sytuacji, kiedy będziemy mieli podjąć decyzję, które ze zdań jest bardziej prawdopodobne. Pierwsze, król umarł, a następnie królowa umarła, albo król umarł, a następnie królowa umarła z żalu, to większość z nas wybierze to drugie jako bardziej prawdopodobne. A jest dokładnie odwrotnie, bo bardziej prawdopodobne jest, że królowa po prostu umarła, niż to, że królowa umarła z żalu. Mamy jako ludzie niską intuicję statystyczną i nie radzimy sobie nawykowo z rachunkiem prawdopodobieństwa. Oczywiście nie wszyscy i nie w równym stopniu, bo część z nas ma ją lepiej wytrenowaną, a część gorzej. Ale jako populacja i jako po prostu nasz wbudowany mechanizm, intuicja statystyczna nie jest naszą najmocniejszą stroną. Kolejną trudność, z jaką musimy się mierzyć, to taka, że nasz mózg woli jakąkolwiek odpowiedź na pytanie, które mu postawimy, niż przyznanie się do tego, że takiej odpowiedzi w jego zasobach nie ma. Michael Gazzaniga udowodnił, że ludzki mózg konfabuluje. Jeśli brakuje mu danych, to po prostu wymyśla odpowiedź. I czwarta właściwość naszego mózgu. Wolimy potwierdzenia niż podważanie rzeczywistości. To znaczy w naszej historii, w zależności od tego, do czego nam jest bliżej, jakie mamy przekonania, to będziemy z rzeczywistości i z tej sytuacji wybierać tylko te fakty, te elementy, które będą pasowały do naszego opisu rzeczywistości. Stajemy się ślepi na fakty, stajemy się ślepi na różnego rodzaju sygnały, które do nas docierają, które są niezgodne z rzeczywistością przez nas zapamiętaną czy wcześniej doświadczoną. No i tak to wygląda, przynajmniej z mojej strony. Bardzo bym chciał, żebyśmy przy trudnych tematach, im trudniejszych, tym bardziej bym chciał, żebyśmy jednak nie wydawali kategorycznych sądów, nie oskarżali się nawzajem, tylko żebyśmy po prostu szukali przyczyn, szukali wskazówek, które świadczą za jedną albo za drugą opcją. W naszej historii z nauczycielami i alarmami bardzo bym chciał, żeby było więcej namysłu, żeby zastanowić się, czy nie ulegamy jakimś złudzeniom, czy nie mylimy się w naszych sądach. Bo proste pytania, skąd wiem, że tak jest, co na to wskazuje, no, możemy mieć trudność z udzieleniem na nie odpowiedzi. I podobnie myślę sobie jest w sytuacji menedżerskiej, w sytuacji, nie wiem, relacji pracownika z przełożonym, bo te mechanizmy są uniwersalne, one nie są przypisane do jakiejś roli, one nie są przypisane do tego, czy jesteś policjantem, menedżerem, nauczycielem czy politykiem. Po prostu tak funkcjonujemy. I może nam się zdarzyć w pracy, że zarówno my wobec naszego pracownika ulegamy jakimś uproszczeniom, sądom, uznajemy kogoś za winnego, a być może rzeczywistość jest nieco bardziej złożona. Ale też w drugą stronę pracownicy mogą w jakiś sposób oceniać działania szefa, mogą wyciągać pochopne wnioski. No właśnie w związku z tymi trudnościami wynikającymi z tego, jak funkcjonuje nasz mózg, nasz umysł. Pytanie być może na ten moment, w jaki sposób wykorzystać tą wiedzę, w jaki sposób możesz zwrócić uwagę w tych sytuacjach trudniejszych, czy to, co sądzisz, to, co myślisz, to, co mówisz, ma uzasadnienie. Czy odpowiednio dużo namysłu wziąłeś w danej sprawie? Co jeszcze mógłbyś zrobić, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków i nie ulegać automatycznemu myśleniu, które tak bardzo lubi nasz mózg? Zachęcam do refleksji, zachęcam też do przeczytania książek zarówno Michaela Gazzanigi, Kto tu rządzi, ja czy mój mózg, ale też Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia, o myśleniu szybkim i wolnym. To dwie bardzo dobre pozycje, które mogą rzucić światło na to, jak funkcjonujemy. Polecam, zachęcam i do usłyszenia już wkrótce.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ludzka strona zarządzania. Proszę nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów.